Chciałbym dzisiaj wyrysować wam obraz bramy nadziei. A może powiem inaczej, chciałbym sprowokować, chciałbym zachęcić, chciałbym was zainspirować, abyśmy podali sobie ręce i wspólnie przez tą bramę nadziei przeszli. Abyśmy weszli w taką niesamowitą Bożą obecność, gdzie będziemy mogli odbierać, doświadczać wszystkiego tego, co przygotował nam Pan. Ja osobiście bardzo mocno wierzę, że na każde nasze spotkanie, że zawsze, gdy przychodzimy, by być razem, Bóg coś szczególnego przygotowuje. My musimy nauczyć się tylko wchodzić w te przedsionki, przechodzić z tego naszego miejsca w to miejsce Bożej obecności, aby odebrać to, co Bóg przygotował dla nas. Jest taki niesamowity werset w księdze Ozeasza, werset proroczy, który zainspirował mnie do tego rozważania. Jest on zapisany w 2 rozdziale księgi Ozeasza, wiersz 17. I oto to słowo brzmi tak. I dam jej tam winnicę, a z doliny Achor uczynię bramę nadziei. I słychać mnie tam będzie jak w dniach młodości, jak w dzień swojego wyjścia z ziemi egipskiej. Ktoś powiedział, że nadzieja zawsze wyrasta na pustyni. Dodał, że nie trzeba nadziei w oazie życia. Kiedy wszystko otacza nas przychylnością, to nie skupiamy nawet naszej uwagi na nadziei. Ale kiedy jesteśmy na pustyni, kiedy znajdujemy się w miejscu naszego nieszczęścia, doświadczenia, to wtedy nagle w nas wyrasta nadzieja. Dolina Achor to bardzo ciekawe miejsce. Dolina Achor, gdy przetłumaczymy tą nazwę, to mówi miejsce kłopotu, śmierci, dosłownie dolina nieszczęścia. Każdy z nas, bez wyjątku, przechodzi przez dolinę Achor. Dolinę, która jest częścią nas samych. To są nasze doświadczenia, to są nasze zmagania w życiu. Skrytą i najbardziej intymną, o której Bóg nam mówi, czy w której Bóg nam mówi, że jest naszą pomocą. Amen? Przechodziliście takie doliny w swoim życiu? Przechodziliście przez dolinę Achor? I Bóg mówi, że On jest w stanie przemienić taką dolinę Achor we wrota nadziei, w bramę nadziei. Dolina Achor to miejsce blisko Jerycha, geograficznie, biblijnie, bo do tego miejsca odniósł się autor słowa, Ozeasz. Pełna niebezpieczeństw. Odnalazłem w słowniku biblijnym określenie doliny Achor. Dolina pełna niebezpieczeństw, skorpionów, węży, pająków i innych niebezpiecznych stworzeń. Miejsce strachu dla każdego, kto choćby pomyśleć chciał o zejściu do tej doliny. Wszyscy się z tego miejsca wynosili, wszyscy to miejsce omijali. Straszna dolina. A Bóg mówi, patrząc na tę dolinę, dolinę Achor, że przemieni to miejsce we wrota nadziei. To jest obietnica. I ta obietnica jest bardzo tajemnicza. Co Bóg ma na myśli? Co On chce zrobić? Jak On to chce zrobić? Co On chce nam pokazać przez to słowo, że dam jej tam winnicę. Winnicę to miejsce życia, to piękne, kwitnące miejsce. Uczynię tam bramę nadziei i słychać tam będzie, jak w dniach młodości, jeszcze o mnie, o moich dziełach, jak za dzień wyjścia z ziemi egipskiej. Chciałabyśmy utożsamili ten werset do samych siebie. Pamiętacie te dni naszego wyjścia z niewoli? Pamiętacie, ile było radości, ile było szczęścia w tych dniach naszej duchowej młodości, nieprawdaż? A później przychodzą takie doliny, taka dolina Achor. Wszelkie trudności życia, choroby, bolesne sytuacje próbują zamknąć przed nami bramę nadziei. Lub przekonują nas, że nie istnieje, że nie ma szansy, że już tak musi być. Duch beznadziei próbuje znaleźć drogę do naszego wnętrza. I kiedy on znajdzie drogę do naszego wnętrza, taki duch beznadziei, rozkładamy ręce i nie wiemy, co zrobić. W przypowieściach Salomona w 13 rozdziale, 12 wersecie jest takie słowo: serce boleje, gdy musi długo czekać, a źródłem życia są spełnione nadzieje. Przewlekłe oczekiwanie, inne tłumaczenie mówi, czyli opóźniająca się nadzieja jest raną dla naszej duszy. I to jest prawdą, że kiedy oczekujemy, kiedy wyczekujemy pomocy, kiedy pragniemy, aby przyszła odpowiedź, bo tak bardzo cierpimy, bo tak bardzo wiele kłopotu i nieszczęścia dotknęło nasze życie, to wtedy, gdy to nie nadchodzi, nasza dusza boleje. Boleje nasza dusza. Kultura nieba, o niej chcę mówić dzisiaj, kultura Bożego Królestwa zawsze przynosi nadzieję. Nie bójmy się, że trafimy na fałszywą nadzieję. Nie bójmy się, że nasza nadzieja zawiedzie. Jeśli pokładamy ją w Bogu, nasza nadzieja jest pewna. A więc chciałbym pokazać na trzech takich myślach tą prawdę. Prawdę, że pokładanie nadziei w Panu, pokładanie nadziei w Bogu się opłaca i że Bóg nagrodzi nas. On dotknie naszego życia. Po pierwsze, kochany zboże Pański Kościele, mamy gwarancję pomocy. Bóg zagwarantował nam, że nam pomoże. To Bóg dał taką obietnicę. To Bóg powiedział, że jest pomocą naszą, tak? To Bóg wypowiedział te słowa. Kiedy Pan Jezus przyszedł, kiedy zaczął mówić o swoim celu przyjścia, kiedy zaczął spotykać się z ludźmi i rozmawiał z uczniami, powiedział do nich pewnego dnia: jam jest drzwiami, taką bramą, tak? Kto przez te drzwi wejdzie, powiedział Pan Jezus, zbawienie znajdzie i pastwisko. Pastwisko jest tutaj symbolem zaopatrzenia. Zbawienie jest to wybawienie od wszelkiego utrapienia, które tutaj na ziemi przyszło nam znosić. Jeśli wejdziemy przez te drzwi, jeśli przejdziemy przez tę bramę, jeśli ktoś przez te drzwi wejdzie i wyjdzie i będzie oglądał zbawienie, wybawienie Pańskie i wejdzie na pastwiska, na niwy zielone. Psalm 23 nam o tym mówi, że Pan jest pasterzem moim, więc niczego mi nie braknie, na pastwiska zielone mnie prowadzi. To jest obietnica. To jest obietnica Bożego zaopatrzenia. W Ewangelii Łukasza w 5 rozdziale, w wierszu 31, mamy kolejną gwarancję pomocy. A Jezus odpowiadając rzekł do nich: nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. A więc jest tutaj kolejny sygnał, abyśmy uchwycili się nadziei, bo Jezus przyszedł do tych, którzy się źle mają. To jest obietnica Boża. Jezus przyszedł, aby zagwarantować nam pomoc. Bardziej czytelne w Chrystusie, dla mnie przynajmniej, stają się słowa psalmu: Pan ucieczką moją, pomocą moją najpewniejszą. W Chrystusie, gdy czytam takie wersety, że Pan jest moim pasterzem i jeśli przejdę przez te drzwi, to znajdę pastwisko. Jeśli czytam, że On jest lekarzem, bo ci, co się źle mają, pomocy potrzebują, to wtedy bardziej rozumiem to przesłanie: Pan ucieczką moją, pomocą najpewniejszą. Kochani, nie jest tak, że nie wierzymy w pomoc lekarza. Idziemy, bo wierzymy. Mamy nadzieję, że pomoże. Po powiem bardzo odważnie. Byłoby głupotą iść i z góry być pewny, że lekarz nic nie może zrobić i mi nic nie pomoże. Powiem wam, strata czasu. Dajcie sobie spokój. Nie chodźcie do lekarzy. Bo jeśli tak myślisz, jeśli tak wierzysz, jeśli takie masz przekonanie, to po co? To nie ma sensu. Szkoda czasu. Po prostu prawda jest taka, że my mamy nadzieję. My wierzymy, tak? Idziesz do lekarza, masz dolegliwość, jesteś chory, a więc idziesz i masz nadzieję, że on ci pomoże, że on da odpowiedni lek, który uśmierzy ból, że on poradzi coś, że on przepisze jakąś receptę lub skieruje na inne badania. Mamy taką nadzieję. Jezus powiedział, nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, co się źle mają. To cel Jego przyjścia. Jezus przyszedł do naszej doliny Achor. Do doliny nieszczęścia. Do doliny skorpionów, pająków i węży, które kąsają nasze życie. Mówię parafrazując w sensie duchowym. Po co Pan Jezus przyszedł do doliny Achor? Aby to proroctwo się spełniło. Aby to słowo się zrealizowało. Oto On staje się dla nas, On staje się dla nas bramą nadziei. On otwiera bramę nadziei dla każdego z nas w dniu naszych kłopotów, w dniu naszego nieszczęścia. I to powoduje, i nie boję się tego powiedzieć. Kochany Kościele, nie boję się tego powiedzieć, że my bardziej wierzymy w cuda, w moc Chrystusa, niż w lekarzy i ludzkie sposoby pomocy. Wierzymy, ufamy, mamy takie prawo. Nie jesteśmy jakimiś głupcami. Oczywiście mamy także nadzieję, konsultując nasz stan z lekarzem. Ale tak naprawdę, gdy tak usiadłem sobie w tym tygodniu, pomyślałem, że gdy tak rozmyślam o Bogu, o wielkich Jego dziełach, to w Nim mam większe zaufanie. To Jemu bardziej ufam, bardziej na Nim polegam. Wiem, że On jest pomocą najpewniejszą. Widzicie, te Hebrajczyków w 11 rozdziale, wierszu 8, czytamy, że przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Tak to już jest, gdy mamy nadzieję, że zaczynamy ufać Bogu i tak naprawdę nie wiemy, jak to się skończy. Ja dzisiaj chcę udowodnić sobie i nam wszystkim, że Bóg jest dobry i zawsze się kończy dobrze. Że Bóg jest dobrym Bogiem, który czyni dobre rzeczy. Aby przejść przez bramę nadziei, po pierwsze, musimy wyruszyć z wiarą. Jak Abram, który wyruszył, poszedł, gdy zaufał. Wiara pulsowała w jego sercu. I w jego dolinie Achor zaczął mieć nadzieję, że Bóg wypełni obietnice, które dał. Tak? Abraham był w niesamowitej dolinie Achor. I szedł tą doliną przez wiele lat. Chciał oglądać wypełnienie się obietnic. On żył nadzieją. Zresztą Biblia nam o tym wyraźnie mówi. Nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnice Boże. Wzmocniony wiarą oddawał Bogu chwałę. Miał zupełną pewność, że to, co Bóg obiecał, ma moc uczynić. Przeszedł przez bramę nadziei. Trzymał się gwarancji pomocy. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, że Bóg to, czego nie ma, powołuje do bytu. To jest jego świadectwo. Chciałbym, aby takie było i moje, i nasze świadectwo. A więc mamy gwarancję pomocy. Po drugie, zastanówmy się, co to jest prawdziwe szczęście. Prawdziwe szczęście. Cały świat jest pełen poszukiwaczy prawdziwego szczęścia. Wiecie o tym? Najwięksi poszukiwacze na tej ziemi to są poszukiwacze nie złota, ale szczęścia. Choć ci, co szukają złota, myślą, że jak złoto znajdą, będą szczęśliwi. Tak naprawdę chodzi o szczęście. Szczęście to pozytywna emocja spowodowana doświadczeniami ocenianymi przez przedmiot jako pozytywne. To definicja ze słownika języka polskiego. Psychologia wydziela w pojęciu szczęścia rozbawienie i zadowolenie. Szczęście jest obecnie używane w skrzywionym zwierciadle albo jest odczytywane nieprawidłowo. Szczęście dzisiaj po prostu skupia się na takich oto stwierdzeniach. Oto, ale miałem szczęście, że mnie to nie spotkało. Słyszeliście takie opinie? Albo, ale szczęściara, jaką super partię złapała. No tato będzie miała teraz życie. To kasiasty facet. W tych kategoriach odczytują szczęście. Albo, ale miał szczęście, wygrał na loterii. Pojęcie szczęścia prawdziwego odnajdujemy głębiej, kochany Kościele, niż w sprawach naszej ziemskiej egzystencji. Tu jest klucz. Kiedy czytam Księgę Joba, jakiś niesamowity artykuł, jakaś niesamowita literatura na temat szczęścia. Księga Joba. Ona służy nam jako instrukcja. Chciałbym przez moment jej się króciutko przyjrzeć. Opowieść o tragedii człowieka, któremu przyjaciele nie byli w stanie pomóc. Nie byli w stanie. Jednak jeśli spojrzymy ponad jego nieszczęście i niemoc jego przyjaciół, widzimy klimat szczęścia Joba, który jest w jego sercu. Job w nieszczęściu, jakie przeżył w swojej dolinie Achor, pokazuje nam, że jego szczęście przewyższało wszystko to, co zewnętrzne, wszystkie kłopoty, choroby i tragedie, które przeżywał. Życie Hioba kończy się zaskakująco dobrze, ale co cechowało życie Hioba? Myślę, że to, co opisuje jeden z psalmów, opisuje psalmista w psalmie 73, szczególnie w wierszu 28. Jak te słowa brzmią? Oto psalmista mówi tak. Wierzę, że to było jakąś motywacją życia Hioba. Kogóż innego ma w niebie, jeśli nie ciebie? Pytanie. I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i dziełem moim na wieki. Bo to ci, którzy oddalają się od ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują ci wierności. 28 werset. Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Co jest prawdziwym szczęściem? Dla człowieka, dla chrześcijanina, dla części Kościoła. Musimy sobie na to pytanie odpowiedzieć. Kościele, jeśli chcemy być szczęśliwi, to jest tylko jeden sposób dla nas. Naszym szczęściem jest być blisko Boga. To jest nasze źródło szczęścia. Człowiek znajduje szczęście, czy próbuje znaleźć szczęście w rzeczach, w czymś ziemskim. Choć różne rzeczy sprawiają nam radość, nieprawdaż? Nie uciekam od tego. Ale szczęście, prawdziwe szczęście nie jest uzależnione od miejsca, w którym jestem, od okoliczności, pośród których żyję, od tego, co mam, czy czego nie mam. Moim szczęściem, czy szczęście moje, to być blisko Boga, to, że pokładam w Panu nadzieję, że w Bogu mam ufność, to jest moja brama do zdrowego szczęścia. Jeśli przez nią przejdę, to będąc nawet w najtrudniejszych okolicznościach życia, będę wiedział, że jest nadzieja, bo w Panu zaufanie moje złożyłem i Bóg jest moim wsparciem i to wszystko jest tylko chwilowe, przeminie i będę oglądał Jego błogosławieństwo. Króciutko, popatrzmy na Joba. Wszystko się zawaliło. Biedny facet, biedny ojciec, biznesmen, który miał takie potężne bogactwo, który był tak znaną, szanowaną postacią. Znacie historię Joba, tak? Wszystko się mu zawaliło, wszystko stracił i co Job mówi? To jest rewelacja, to jest skutek bycia szczęśliwym. Job mówi, nagi wyszedłem z łona matki mojej, nagi stąd odejdę, Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. Ja to czytałem, mówię, człowieku, jak ty mogłeś tak powiedzieć? Przecież ty wszystko straciłeś, ty nic nie masz, wszystko po prostu ci zabrali. Twoje dzieci zginęły tragicznie. A on, imię Pana niech będzie błogosławione. Heretyk. Niesamowity człowiek. Pan dał, Pan wziął, niech będzie uwielbiony. Pokładam w Bogu swoją nadzieję. Wszyscy go opuścili. Żona nawet mówi, daj sobie spokój, przeklnij Boga, co będziesz się męczył. Ale on znał klimat prawdziwego szczęścia. On wiedział, że jest mimo tego ciągle szczęśliwy. To jest niesamowite. To jest tajemnica wielka. To tylko dzieje się w życiu tych, którzy są blisko Boga. Nie wystarczy mówić, że ja jestem blisko Boga. Nie wystarczy mówić, że ja spędzam z Panem czas. Za chwilę jeszcze o tym coś powiem. My możemy sobie tak mówić. To dopiero wychodzi, jak to młodzież mówi w praniu. Czy ja naprawdę jestem blisko Boga? Czy ja naprawdę jestem blisko Pana? Jak Job. W 19 wersecie, wierszu 25, Job deklaruje, jest już ciężki jego stan. Skrobie się skorupą, siedzi w popiele. I mówi tak, lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje. Jak tak ludzie patrzyli na niego, to się zastanawiali, o czym ten facet mówi. Jego odkupiciel żyje i że jako ostatni nad prochem moim stanie. Mój wybawca żyje. Oto deklaracja człowieka szczęśliwego, kochany Kościele. Ale idźmy dalej, bo mówimy o bramie nadziei. Jakby tak Job skończył, to byłoby marne świadectwo. Ale Job tak nie skończył. 42 werset, wiersz 10 mówi nam tak. Pan zmienił los Joba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi i rozmnożył Pan Jobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał. Wrócił w to same miejsce. Do tego samego miejsca. Wręcz jest powiedziane, że jego córki były piękniejsze niż były wcześniej. Kiedy otrzymał z powrotem całą swoją rodzinę. To jest niesamowite świadectwo. I przywrócił Pan Hioba do dawnego stanu. Wyprowadził go z doliny Achor. Wiersz 10. Brama nadziei otwiera się przed Hiobem. W jego nieszczęściu powiem tak, drogi Kościele. Myślę, że to, co dotknęło Hioba, można umieścić na szczycie nieszczęść. Zgodzicie się ze mną? Szczyt nieszczęść. Powinno tchnąć w nas nadzieję. Kochany Kościele, kiedy patrzymy na życie Hioba, na to, co Bóg uczynił, jak przywrócił mu wszystko, dlaczego to się stało? To z powodu Boga oraz Jego czystej, nierozcieńczonej łaski, którą ma do człowieka. Jeśli trwamy w wierności i uwielbieniu oraz idziemy do przodu i nie winimy Pana Boga za to, gdy nie idzie nam tak, jak byśmy chcieli, możemy spowodować naszą postawą. To, co teraz powiem, jest bardzo ważne, Kościele, że inni będą chcieli się skryć pod osłoną Wszechmocnego, widząc nasze życie, aby mogli także doświadczyć przełomów w swojej dolinie Achor. Jesteśmy tym Bożym światłem, tym Bożym przykładem. Jeśli przechodzimy, tak jak powinniśmy przejść przez nasze doliny Achor, przechodzimy przez bramę nadziei i Bóg czyni to, co obiecał, to jest niesamowite. Wiecie, jak żegna się Hiob z życiem? I umarł Hiob stary i syty dni. Popatrzcie. To jest 42 rozdział, 17 werset. Syty dni, czyli spełniony. Spełniony we wszystkim. Syty, zadowolony, szczęśliwy. Skąd to się wzięło? Dlatego, że jego szczęściem było być blisko Boga. Jego szczęściem było być blisko Pana. I ostatnia myśl. Bóg naprawdę jest dobry. Chcę to dzisiaj bardzo mocno przypomnieć. Bóg naprawdę jest dobry. Bóg wyznacza standard, do którego powinno być porównane wszelkie inne dobro. Czy wiecie, że jest wiele innego dobra wokół nas? Ale to Bóg wyznacza standard dobra doskonałego. Bóg jest dobrem doskonałym, kochany Kościele. W codziennym życiu słowo dobry, tak jak i słowo szczęście, jest często niewłaściwie stosowane i rozumiane. Sprzecznie z jego biblijnym znaczeniem. Bożym znaczeniem. W pierwszej Mojżeszowej, od samego początku, w pierwszym rozdziale, w wierszu 10 czytamy, że wszystko, co Bóg stworzył, było dobre. Tak? Jeden z wersetów, 10, wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Widział Bóg, że to było dobre. I tak deklarował Bóg, że wszystko, co stworzył, było dobre. Bóg oświadczył, że jego stworzenie jest dobre. Mając na myśli również nas. Wręcz tam jest powiedziane, że gdy spojrzał Bóg na to, co stworzył, ciebie i mnie, że to jest bardzo dobre. Ciekawe. Człowiek rozpoczął swoje życie jako stworzenie podobne do Boga. Niesamowite. Jego upadek oczywiście przerodził się w taki wieczny stan spadania. Aż do czasu pojawienia się Jezusa. Który przez swoją śmierć przywrócił nam, Kościele, przywrócił nam Bożą perspektywę. Bożą perspektywę. On odnowił w nas zdolności poznawania Jego dobroci. Dobroci Bożej. Przez objawienie, nie przez porównywanie. Dobroci Bożej nie można porównać z niczym innym. Żadną inną dobrocią. Nie przez porównywanie. Nie porównujemy jej z czymkolwiek innym, z jakąkolwiek inną ludzką dobrocią. Wszystko, co zrobił, co przekazał, zrobił dla mnie i to objawia nieprawdopodobną dobroć Bożą. Siostro, bracie, Kościele. Pierwszy Adam, mówi Boże Słowo, widział Boga i Jego dobroć, dobro Jego stworzenia. Drugi Adam, czyli Jezus, o którym czytamy w różnych listach apostoła Pawła, zobaczył wrodzoną dobroć w ludziach, w człowieku. I przyszedł jako światłość, aby odsłonić nasz potencjał, coś, co sprawiło, że dał się za nas ukrzyżować, Kościele. My często mówimy, że Bóg zobaczył w nas zło. Ale Bóg także zobaczył w nas dobro. Bo On nas stworzył na swój obraz. On stworzył człowieka na swój obraz. I tu jest cała tajemnica, że nie porównywamy tego dobra z dobrem ludzkim. Dlatego nasze spojrzenie, nasze podejście do człowieka niekoniecznie musi być podejściem wpatrywania się tylko w jego grzechy i niedoskonałości. Musimy nauczyć się, tak jak Chrystus, widzieć w człowieku dobro. To, co dobre. Nawet w tym najgorszym. Nawet w tym zupełnie wykrzywionym i wypaczonym w życiu. Musimy zobaczyć, musimy odkryć dobro. Dlatego jesteśmy dla Niego tacy cenni. On za wszelką cenę pragnie otwierać przed nami bramę nadziei. W mojej Dolinie Achor. On wie, że ja się męczę w mojej Dolinie Achor. Dolinę Achor wszyscy omijali. To było miejsce paskudne. Miejsce obrzydliwe. Nikt nie chciał tam być. I taki jest grzech, takie jest zło, które nas otacza. My nie chcemy tak naprawdę tam być. Dlatego przychodzi Bóg i otwiera bramę nadziei przede mną, bo jest dobrym Bogiem. Bo jest dobrym Bogiem. Istnieją dwa wątki biblijne, dość znane, które są dla mnie bardzo szczególne i które mówią o Bożej dobroci. Pierwszy obraz, bardzo znany, to oczywiście Łukasz 15 rozdział. Jest to bardzo, bardzo niesamowity obraz dla mnie. Historia syna marnotrawnego. Słowo syn marnotrawny pojawia się tylko raz i określa jedną z postaci tej opowieści. To wiemy, tak? W Biblii fragment ten, 15 rozdziału, został zatytułowany Syn Marnotrawny. Nie mam nic przeciwko temu, ale myślę sobie, że powinien brzmieć historia o niesamowicie miłującym ojcu. Jak myślicie? Mógłby być taki tytuł? Ja uważam, że mógłby być. Zamiast Syn Marnotrawny, historia o niesamowicie miłującym ojcu. Gdy tak na nowo śledziłem tą historię, odkryłem takie rzeczy. Ten miłujący ojciec był bardzo rozrzutny. Bardzo rozrzutny. Pod każdym względem. Gdy dał synowi jego dziedzictwo, był rozrzutny. A potem wypatrywał i czekał na jego powrót. Był rozrzutny, gdy wybiegł, aby go przywitać. Gdy go przytulił, dał pierścień na jego palec, szaty i buty, kazał zabić utuczone ciele na jego ucztę. Był rozrzutny? Bardzo rozrzutny. Można nawet powiedzieć, cały czas tuczył to ciele, niecierpliwie czekając na jego powrót. Na powrót syna. Tak sobie to wyobraziłem. Bo on zabił tuczne ciele. A więc go to karmił specjalnie. Mój syn wróci. Zrobię mu ucztę. Bo jestem dobry. Bo go kocham. Bo za nim tęsknię. Bo nie wytykam mu błędu. Ja chcę, żeby on wrócił. Popełnił błąd. Ale ja chcę, żeby wrócił. Ja go nie potępiam. Ja go miłuję. Ja go chcę przygarnąć. Ojciec także pokazał swoją rozrzutność, gdy mówi starszemu synowi. Tutaj mamy werset, Łukasz 15:31. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Kochany Kościele, chciałbym, abyśmy uchwycili ten wątek. Wszystko, co jest Boże, jest nasze. Jest twoje, jest moje, jest Kościoła, należy do mnie. Piękne. Niesamowite. Tak wielu ludzi, zarówno w Kościele, jak poza nim, nie zdaje sobie sprawy z tego oblicza Boga. Że On jest dobry, że On jest kochający, że On jest rozrzutny, że pragnie wszystkim rzeczom przywrócić wcześniejszy zaplanowany porządek. Takim jest nasz Bóg. Dlatego mówimy, że jest brama nadziei, przez którą możemy przejść, a jest nią dobroć Boża. Mamy gwarancję? Mamy gwarancję. Mamy możliwość poczucia prawdziwego szczęścia i mamy dobrego Boga, który otwiera przed nami tą bramę. I drugi obraz. To podróż na szczyt góry, którą odbył Mojżesz, aby spotkać się z Bogiem. Znacie tę historię? Przebywanie z Bogiem zmienia nasze życie. Nasze zachowanie. Nasze oblicze. To nie tylko treść, którą przyniósł Mojżesz. On się cały zmienił. Jego nie mogli poznać słuchacze, gdy on wrócił, gdy zaczął do nich mówić. Wiecie, nie wystarczy powiedzieć, mam słowo od Pana. Mojżesz, gdy przyszedł, był tak przemieniony, że ludzie zastanawiali, co się z Mojżeszem stało. Jego oblicze promieniało. Dlatego jest to jeden z ulubionych moich fragmentów, który mówi o Bożej dobroci. Szybciutko przeczytam te kilka wierszy. A gdy Mojżesz wstępował z góry Synaj, mając w ręku dwie tablice świadectwa, nie wiedział Mojżesz, gdy wstępował z góry, że skóra na twarzy jego promieniała od rozmowy z Panem. A gdy Aaron i wszyscy synowie Izraelscy ujrzeli Mojżesza, spostrzegli, że skóra na twarzy jego promieniała i bali się przystąpić do niego. Gdy zaś Mojżesz ich przywołał, zwrócili się Aaron i wszyscy przywódcy zboru do niego, a Mojżesz rozmawiał z nimi. Potem przystąpili wszyscy synowie Izraelscy, a on przekazał im wszystko to, co Pan rzekł do niego na górze Synaj. Gdy Mojżesz przestał z nimi rozmawiać, włożył zasłonę na swoje oblicze. Ilekroć szedł Mojżesz przed oblicze Pana, by z nim rozmawiać, zdejmował zasłonę aż do swojego wyjścia, a gdy wyszedł znów do synów izraelskich, wszystko, co mu nakazano, a gdy synowie izraelscy patrzyli na twarz Mojżesza, a skóra na twarzy Mojżesza przemieniała się, Mojżesz nakładał z powrotem zasłonę na swoją twarz, aż do czasu, gdy odchodził, by rozmawiać z Nim. Mojżesz jaśnieje Bożym blaskiem, Jego chwałą. Moje pytanie brzmi tak. Co spowodowało, że Jego oblicze jaśniało? Co? To jest dobre pytanie. W opisie całej tej historii widzimy, że Mojżesz 3 razy wychodzi na szczyt, aby spotkać się z Bogiem. Dopiero za 3 razem jego twarz zaczęła świecić. Wyczytamy całą tą historię. Powiem tak, na pewno wpływ na to miał czas przebywania z Panem w Bożej obecności. Na pewno też wpływ na to miał ogień, płomień Bożej chwały. Ale myślę, że także Bóg objawił Mojżeszowi swoją dobroć. Swoją dobroć. Swoją łaskę. Swoją miłość do swojego ludu. Wybranego ludu. To między innymi Boża dobroć sprawiła, że jego cera stała się świetlista. On promieniał Bożą dobrocią. Bożą dobrocią. Bóg także wpływa na nas poprzez swoją dobroć. Wpływa bardzo na nas poprzez swoją dobroć. Czasami nasz wróg dąży do tego, abyśmy znaleźli się w stanie kryzysu, nieszczęścia. Pragnie doprowadzić naszą tożsamość do załamania. On chce nas zapędzić do doliny Achor, doliny nieszczęścia, aby pozbawić nas szczęścia i zadowolenia i spełnienia w Bogu. Ale mamy obietnicę. I na koniec. Te obietnice, które gdzieś tam Pan włożył w moje serce, brzmią tak. Izajasz 41:1. Lecz teraz tak mówi Pan, który Cię stworzył, Jakubie, który Cię ukształtował, Izraelu. Moglibyśmy powiedzieć tak. Lecz teraz tak mówi Pan, który Cię stworzył, Andrzeju, Pawle, Krystyno, Barbaro, Ireno, który Cię ukształtował, Kościele. Mówimy językiem współczesnym. Nie bój się, bo Cię wykupiłem. Cały Nowy Testament jest przesłaniem o wykupieniu, że Jezus wykupił nas. Nazwałem Cię Twoim imieniem, moim jesteś. To jest niesamowita obietnica. Później prorok Izajasz wypowiada słowa pocieszenia, choćbyś przechodził przez burzę, powodzie, pożary, żaden z nich nie stanie podważyć prawdy zawartej w tym 1 wersecie. Myśleliście w ten sposób? Tak tam jest zapisane. On wezwał mnie i Ciebie po imieniu i będzie z Tobą i ze mną podczas wszelkiej burzy, powodzi, pożaru, trzęsienia ziemi, a także po śmierci. Nasza dolina Achor nie jest dla Niego trudnością. Nasza tożsamość nie ma nic wspólnego z kryzysem. Nic wspólnego z kryzysem. Nie zostałem nazwany Jego imieniem na podstawie trudnych okoliczności, ale zostałem nazwany Jego imieniem na podstawie Jego dobroci, Jego łaski, Jego miłosierdzia. Dlatego ona to sprawia, że jestem w Nim. I ostatnia myśl. W Rzymian 8:38-39 czytamy słowa apostoła Pawła. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebiańskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenia nie zdołają nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Werset ten nie jest tylko wyłącznie teologią. Teologia to nauka o Bogu. A więc można intelektualnie coś o Bogu wiedzieć. Ktoś powiedział, że to teologia akcji. Bardzo mi się to podoba. Która może posłużyć za definicję Bożego Królestwa. Jeśli ktokolwiek zaznał wszystkich tych przeciwności opisanych tutaj, to na pewno był to apostoł Paweł. Czytajmy jego historię. On mimo tego ciągle mówi, nic nie może nas odłączyć od Niego i Jego miłości. podobne życie, podobne nastawienie, podobne źródło szczęścia jak Hiob w swojej historii. Apostoł Paweł. On tym żył. To była jego akcja nadziei. We wszystkich swoich dolinach Achor, dolinach nieszczęść, które przychodził, to było jego prawdziwe oblicze. To było jego prawdziwe życie. W relacji z prawdziwym, dobrym Bogiem, który przeprowadził go przez te wszystkie doświadczenia i nieszczęścia. Wierzę w to, kochany Kościele, to jest moje ostatnie zdanie, że kluczem do kulturowej transformacji jest przekazanie i mówienie temu światu, że niezależnie od tego, co przeżywamy, przez co przechodzimy, albo co nas spotyka, Bóg jest dobry. To jest klucz do kulturowej transformacji. Odkryjemy wtedy ten wielki pokład, potencjał możliwości Bożych. Bo Bóg zaiste jest dobry. Amen. Będziemy się modlić. Staniemy przed Panem. Poprosimy Go o ingerencję w nasze potrzeby. Poprosimy Go o ingerencję w nasze zdrowie. Poprosimy Go, aby pomógł nam w naszej dolinie Achor. Może przechodzimy przez jakieś trudności w życiu. Bóg otwiera przed nami bramę nadziei. On mówi, że daje nam pełną gwarancję, że On jest źródłem prawdziwego szczęścia i że On jest dobry i że On jest pośród nas. Chciałbym, abyśmy przez moment zamknęli się jakby w takim świecie sami z Bogiem. Poproszę Gosię może na moment jeszcze, nim zakończymy modlitwą o innych, o potrzeby. Też będziemy się modlić z namaszczeniem oliwą. Niektóre osoby o to prosiły, aby Boże uzdrowienie przyszło. Chcemy powstać wszyscy przed Panem. Na parę minut jeszcze. Oto w naszej dolinie Achor Bóg otwiera bramę nadziei. Bóg pragnie pomóc. On chce zaingerować w nasze życie. On chce nam pokazać, że jest dobry, że nas kocha. On tutaj jest pośród nas. I przez chwilę, gdy będziemy Go uwielbiać, gdy będziemy oddawać Mu chwałę, chciej tak uchwycić się mocno wiarą tej obietnicy, że Bóg jest dobry i On w Jezusie uczynił wszystko, aby Ci pomóc. Że Jezus to On, to te drzwi, to ta brama. Przyszedł nie do tych, co się dobrze mają, ale przyszedł do tych, którzy lekarza potrzebują, którzy się źle mają. Przyszedł do nas. Mamy prawo wejść przez te drzwi, mamy prawo wejść przez te wrota nadziei, uchwycić się wiarą obietnic Bożych. Mamy prawo powiedzieć: Boże, jesteś dobry dla mnie. Boże, jesteś kochanym Bogiem, jesteś pełen miłosierdzia. Uczyniłeś wszystko, czego potrzebuję w Jezusie Chrystusie dla mnie. Cuda są dla nas. Bóg pragnie czynić i Bóg je będzie czynił pośród nas. Bóg je będzie dokonywał pośród nas. Jeśli uchwycimy się tej nadziei, to nie jest fałszywa nadzieja. To jest nadzieja pewna. Halleluja. Zaśpiewajmy. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Powiedz Mu to słowami, powiedz Mu to śpiewając, powiedz Mu to w modlitwie. Bóg jest dobry, halleluja. Chwała Ci, Jezus, chwała Ci, Jezus. Przez chwilę rozmyślajmy o dobroci Bożej. Wyciszmy się przed Panem. Pozwólmy, aby Duch Święty, Duch Boży działał. Dziękujemy Ci, Jezus.
U Pana dziś zostawiam troski swe.
Dziękujemy Ci,
oddaję Mu. On chętnie ciężar mój chce
nieść.
Składam Go u Jego stóp i ulgę czuję znów. Moje zwątpienia, strach u Pana składam dziś. U Pana dziś zostawiam troski swe, oddaję Mu. On chętnie ciężar mój chce nieść. Składam Go u Jego stóp i ulgę czuję znów.
Tak,
moje zwątpienia. strach u Pana składam dziś.
Jeśli potrzebujesz dziś przejść przez tą bramę nadziei, siostro, bracie, przyjacielu, Bóg jest tutaj obecny pośród nas. On pragnie dotykać Twojego serca. On pragnie dotykać Twoich potrzeb. On Cię kocha. Przejdź przez tą bramę, przejdź przez te drzwi. W Chrystusie jest nasze zwycięstwo. Jeśli chcesz, aby o Ciebie się modlić, aby teraz przez chwilę trwała modlitwa o Twoje potrzeby. Wierzę, że ci, którzy mają wiarę w sercu, którzy pozwolili Bożemu Słowu, aby przenikało jej duszę, chwycili się nadzieją, że Bóg ma moc wyprowadzić ich z tej doliny. On jest dobrym Bogiem. Pomodlimy się z namaszczeniem oliwą. Dzisiaj wierząc zgodnie z Bożym Słowem, że namaściwszy oliwą będziemy oglądać Boże cuda, że Bóg będzie uzdrawiał, że On będzie dotykał naszych potrzeb. Możesz teraz tutaj przyjść, gdy będziemy jeszcze raz śpiewać ten refren. Możesz stanąć tutaj z przodu, będziemy się modlić.